Chwała Bogu, bracia i siostry. Oczywiste powitanie, bo jak inaczej w Kościele się przywitać, jak nie tym, że oddajemy chwałę Bogu. Tak sobie myślałem o tej niedzieli, że to takie oczywiste, że możemy się spotykać. Ale czy ostatnie miesiące, tygodnie nie sprawiły, że nagle to, co było oczywiste przez wiele, wiele lat, przestało być takie oczywiste, że możemy się spotkać. Był taki czas, że nie mogliśmy się w takiej formie jak dzisiaj spotykać. I to daje mi do myślenia, czy to jest takie oczywiste, że możemy się spotkać, czy już nie jestem taki pewien, czy w październiku będziemy mogli się spotkać. Już troszkę więcej trzeba tej pokory pod kątem planowania na przykład konferencji, byśmy chcieli to czy tamto, pojechać tam czy owam, różne rzeczy zrobić, jeżeli Pan Bóg pozwoli. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli, jak wielką łaską jest to, że możemy się znów gromadzić, że mamy niedzielę, że możemy sięgać do Słowa Bożego, że będziemy mogli wspólnie czytać Pismo, będziemy zaraz śpiewać, będziemy modlić się. Nie traktujmy tego jako oczywistość, ale za każdym razem starajmy się odbierać to jako świeżą łaskę od Boga, bo trwa ten czas łaski. Ale to wcale nie jest oczywiste. My się przyzwyczailiśmy do tego, być może, ale to nie jest oczywiste. Przyjdzie taki dzień, że mam nadzieję, nikogo tu nie będzie. Jak Pan zabierze swój Kościół, fajnie by było, żeby nikt tutaj nie przyszedł otwierać drzwi. Tylko żeby się nagle okazało, że już nas nie ma. Dzisiaj jest Dzień Łaski i dzisiaj mamy to nabożeństwo. I pomyślmy o tym, że to jest wielka sprawa i oddajmy Bogu należną chwałę za to i nastawmy się na słuchanie, na czerpanie dzisiaj ze Słowa Bożego, Ducha Świętego. Mam nadzieję, że mieliście dobry tydzień, nie mówię, że łatwy, ale że mieliście dobry tydzień duchowo. Cieszę się, że wielu z Was też posyłaliście mi sygnały, że o 6 się łączymy w modlitwie i wierzę, że to na pewno przyniesie owoc, że to było miłe naszemu Bogu, że troszkę sobie śrubę przykręciliśmy i jak to Gabriel Straszny mówi, błogosławiony przymus był zastosowany, bo przecież nikt nas nie zmusił, ale jak sami się zmusiliśmy do tego, żeby się podnieść i modlić się i paść na kolana i czytać słowo, to będzie z tego dobry owoc. Zaczniemy nasze nabożeństwo jeszcze na siedząco od zaśpiewania hymnu Akt Potrzebuję Ciebie. I to jest wielka myśl. W jakim stanie dzisiaj przyszedłeś? Każdy z nas. Czy jest dobrze? Ten, co ma dobrze, potrzebuje Boga tak samo, jak i ten, który ma źle. Ale zwłaszcza może ten, który ma źle i sobie nie radzi z różnymi rzeczami. Zaśpiewaj. Ach, potrzebuję Ciebie. Bo bez Boga nic nie możemy uczynić. Zaczniemy od tej pieśni, a potem poproszę brata Jarka, żeby się podzielił z nami świadectwem. Yeah.
ekipy, która podała nam modlitwę, prowadziła w tym tygodniu. I to był dla mnie bardzo dobry czas i wiem, że jak rozmawiałem z wieloma braćmi o tym, to także sobie chwalą, chociaż to może nie jest dobre określenie. To widzę, że mnie to pokrzepiało po prostu. Nie wiem, jak właśnie te osoby inne, które podjęły to wyzwanie, bo ja tak myślę, że nie warto z tego rezygnować. Ja chciałbym kontynuować to, tym bardziej, że od poniedziałku wracam do pracy po okresie pracy zdalnej i tak wstaję przed 6, więc ale to tak pół żartem, ale też chyba zachęcam Was do tego. Natomiast do rzeczy. W poniedziałek po południu, już się modliłem oczywiście rano i po południu Bóg skierował moje oczy na pewien fragment Słowa Bożego. I tak stwierdziłem, że to jest taki fragment po prostu idealny na ten czas. I postanowiłem sobie, to jest piątego rozdziału listu do Efezjan. I postanowiłem sobie, że codziennie przez ten tydzień będę czytał to słowo. Potem stwierdziłem, że będę czytał codziennie z innego przekładu, żeby sobie troszkę to rozszerzać, to patrzenie. I chciałem Wam przeczytać to słowo z przekładu Słowo Życia, tak dla odmiany. 5 rozdział od 1 wersetu do 20. Podążajcie za wzorem wyznaczonym przez Boga, bo jesteście Jego ukochanymi dziećmi. Okazujcie im miłość, tak jak Chrystus okazał ją nam. On oddał przecież za nas swoje życie, a Jego ofiara została przyjęta przez Boga. Nie dawajcie nikomu najmniejszych podstaw do tego, aby podejrzewał was o rozwiązłość seksualną, nieczystość lub zakłamność. Takie rzeczy nie pasują do życia świętych. Unikajcie nieprzyzwoitych i bezsensownych rozmów oraz dwuznacznych żartów. Nie z waszych ust płyną raczej słowa wdzięczności dla Boga. Możecie być pewni, że żaden człowiek, który prowadzi rozwiązłe lub nieczyste życie, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie znajdą się tam również ci, którzy są zachłanni. Ich prawdziwym Bogiem są bowiem pieniądze. Nie wierzcie w fałszywe, puste obietnice, głoszące, że wszystko będzie w porządku. Bóg ukaże bowiem tych, którzy nie są posłuszni i dopuszczają się wymienionych wcześniej grzechów. Unikajcie więc towarzystwa takich ludzi. Kiedyś i wy żyliście w ciemności, ale teraz dzięki Panu jesteście światłem. Niech więc będzie ono widoczne w waszym życiu. Owocem tego światła jest wszelkie dobro, prawość i prawda. Dążcie do tego, co się podoba naszemu Panu. Nie czyńcie zaś tego, co pochodzi z ciemności i jest bezwartościowe. Potępiajcie wszelkie takie zachowanie. Wstyd bowiem nawet mówić o tym, z czego dokonują ludzie, którzy są nieposłuszni Bogu. Czyny te nie są jawne, ale gdy wychodzą na światło dzienne, okazuje się, jak bardzo są złe. To bowiem, co zostaje ujawnione, staje się widoczne w pełnym świetle. Dlatego mówi się, obudź się śpiący i powstań z martwych, a Chrystus stanie się twoim światłem. Uważajcie więc na to, jak postępujecie. Nie zachowujcie się jak głupcy, ale jak ludzie mądrzy. Wykorzystujcie każdą możliwość, aby w tych złych czasach czynić dobro. Nie bądźcie bezmyślni, ale starajcie się odkrywać wolę Pana. Nie upijajcie się, bo to rujnuje życie, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Gdy spotykacie się, śpiewajcie hymny, psalmy oraz inne duchowe pieśni, z głębi waszych serc oddając chwałę Panu. Zawsze i za wszystko dziękujcie Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
wstajmy, proszę do modlitwy. Jest napisane, że gdy się spotykamy, mamy śpiewać, mamy grać, mamy uwielbiać Boga, to będziemy zaraz czynić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty przemawiasz do nas w zrozumiały sposób. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy usłyszeć Twój głos, jeżeli naprawdę szukamy Ciebie szczerym sercem. Za to chcemy Ciebie wywyższać, że Ty nie jesteś Bogiem dalekim, Panie, ale jesteś Bogiem bliskim, jesteś Bogiem żywym, Panie, jesteś Bogiem łaskawym, kochającym, ale jesteś też Bogiem sprawiedliwym. I Panie, dzięki tej miłości i sprawiedliwości Ty nas ostrzegasz. Ty wciąż, Panie, przekazujesz nam Twoje słowa, Panie, Twoje przykazania, Twoje prawa, Panie. I my nie jesteśmy pod zakonem, Panie, ale chcemy żyć według prawa Ducha, Panie, którego Ty dałeś dla Kościoła. Dzięki Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za tą niedzielę, którą nam dajesz. Dziękujemy Ci, że to jest łaska, Panie, że możemy się spotkać, Panie. Dziękuję Ci za każdą siostrę, za każdego brata, Panie, za każde dziecko na tym miejscu, za każdą osobę, która tutaj przyszła, że możemy teraz stanąć razem, ramię w ramię, przed Twoim tronem, Panie, połączyć się w uwielbieniu, Panie. I niech te pieśni, które będziemy teraz wznosić, niech modlitwy, Panie, które będziemy do Ciebie, Panie, zanosić, niech one będą Tobie miłe, niech oddadzą Tobie chwałę, a jednocześnie kornie prosimy Ciebie o to, żebyś przemawiał do nas, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, żebyśmy mogli, Panie, dotykać nieba, mogli doświadczać, Panie, tych różnych wspaniałości z góry, które Ty dla nas masz, Panie. Amen.
Na słowo może zapewnia, że jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
Yeah.
miłości. A Bóg swoją miłość przeokazuje nam w przeróżny sposób. Każdy, jak żyje i żyje z Bogiem, chwilę wdzięczności ma, kiedy sobie wspomni o tym, co Pan Bóg uczynił. Ale najbardziej swoją miłość okazał, kiedy zmarł za nasze grzechy. Niech ta pieśń wyraża właśnie tę wdzięczność, Janie.
Biorąc cały grzech i wstyd, przyszedł. Thank you. Kwestie naszej wiary, kwestie naszego duchowego stanu. I ja w ostatnim czasie, czytając też Boże Słowo, trochę zastanawiałem się, myśląc o moim stanie, a rzecz dotyczy postępu. I pytanie, które jest tematem dzisiejszego kazania, jest związane z postępem. Czy jesteś za postępem? Mam świadomość tego, że my żyjemy w takim świecie, gdzie ten postęp na różnych obszarach, na różnych dziedzinach życia jest dosyć duży i nawet wielu badaczy mówi, że to w ostatnich latach i w ostatnim wieku bardzo przyspiesza ten postęp przy różnych dziedzinach i nawet jest taka organizacja, która zajmuje się badaniem postępu społecznego i z tego co wyczytałem, to tym badaniom były poddane 132 kraje i powstał raport. Przy tworzeniu tego raportu wzięto pod uwagę podstawowe potrzeby społeczne, stopień zamożności i szans. 50 różnych czynników było też branych pod uwagę. między innymi dostęp do wody, urządzeń sanitarnych, żywienie, dostęp do edukacji, oczekiwana długość życia, emisja gazów cieplarnianych, wolność osobista, polityczna i wiele innych dziedzin. Ale okazało się, że według tego raportu Polska jest na 27 miejscu, jeżeli chodzi o postęp społeczny. To chyba nawet nie tak źle. Na 132 kraje Polska jest na 27 miejscu. Pierwsze miejsce zajęła Nowa Zelandia, drugie Szwajcaria i trzecia Islandia w tym postępie społecznym. Czy ja nawet wczoraj miałem takie myśli, kiedy myślę o postępie, czy o braku postępu, to miałem takie skojarzenia z Pawlakiem i z Karbulem. Jego powiedzenie, które wczoraj było dla mnie bardzo takie żywe, mianowicie to, że wymyślili te durne maszyny, bo siły w ręcach nie mieli. I on większość swojego życia cepem mucił. Do Witki mówił muć, bo zaraz ty będziesz mucony, jak tam się nie w tą stronę oglądał. Ja wczoraj coś kosą spalinową miałem wykosić, ta kosa przestała działać, żyłka mi się skończyła, więc wziąłem tradycyjną kosę taką, wiecie, z kosiskiem i zacząłem kosić. I tak właśnie takie skojarzenie, od razu powiedziałem to jak mojej żonie, że wymyślili te durne maszyny, bo siły w ręcach nie mieli i dokończyłem koszenie tradycyjną kosą. Więc takie mam skojarzenia, wiecie, że ktoś, kto sprzeciwia się temu, co nowego idzie, temu, co ma za zadanie trochę ulepszyć, udoskonalić nasze życie. Nawet jak przygotowywałem się do tej usługi, to trochę definicji i cytatów różnych ciekawych udało mi się znaleźć. Na przykład taki cytat: człowiek rozsądny dostosowuje się do świata, człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych. Duża część postępu w nauce byłaby niemożliwa, gdyby nie było ludzi niezależnych lub myślących nieco inaczej. Też taki cytat. I Voltaire powiedział coś takiego jeszcze, że nieszczęsny rodzaj ludzki i tak został stworzony, że ci, którzy poruszają się po gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy wytyczają nowe szlaki. Są zwolennicy postępu i są przeciwnicy. I myślę, że my jako wierzący ludzie też możemy w sobie dostrzec i takie skłonności, i takie w różnych dziedzinach, w różnych obszarach naszego życia. Czym w ogóle jest postęp? Postęp to rozwój, to przemieszczanie się do przodu, krok za krokiem. Według słownika języka polskiego to proces ukierunkowanych przemian prowadzących w stan coraz doskonalszy. Osiągnięcie kolejnego, wyższego etapu. Ale także to przejście w kolejne stadium jakiegoś negatywnego stanu lub nasilenie się czegoś. Synonimy postępu to rozwój, ewolucja, poprawa, progres, wzrost, krok naprzód, zmiana na lepsze. Chyba każdy z nas chciałby w swoim życiu doświadczać lepszych zmian, aby działo się lepiej. Bo myślę, że jesteśmy świadomi tego, że to, że nie jest za dobrze, że jest źle, to nam utrudnia życie. Chcielibyśmy doświadczać zmian. Czytając Boże Słowo, znalazłem też fragmenty, które mówią o postępie. Są dwa greckie słowa. Jedno słowo prokope, to znaczy posuwanie się naprzód, postęp. I drugie słowo prokopto, znaczy posuwać się naprzód, robić postępy, rozwijać się. Te wartości zawarte są w tych greckich terminach i one razem występują 9 razy w Nowym Testamencie. I odnoszą się te słowa, te treści, które są w tych słowach zawarte, do wierzących ludzi, ale także i związane są z osobą Pana Jezusa. I dzisiaj chciałbym te fragmenty troszeczkę przybliżyć i z wami się tymi fragmentami podzielić. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 1 rozdziale i 14 wersecie tak pisze o sobie: I używa tego słowa prokopto, związanego z postępem, z posuwaniem się naprzód, z rozwojem. Ale o jakim rozwoju apostoł Paweł pisze? Przeczytam ten werset w kilku różnych przekładach Nowego Testamentu. W nowym przekładzie jest tak ten werset oddany. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Apostoł Paweł pisze o tym, że on był człowiekiem postępu. On robił postępy w tym, żeby gorliwiej przestrzegać jego ojczystych tradycji. W Biblii Gdańskiej tak to jest oddane. I postępowałem w żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. W Nowej Biblii Gdańskiej w judaizmie rozwinąłem się więcej niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia, będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów. Jeszcze może Nowy Testament z perspektywy żydowskiej. Ponieważ pałałem większą żarliwością względem tradycji przekazanych przez mych praojców niż większość moich rówieśników, Żydów, w tradycyjnym judaizmie czyniłem znacznie szybsze postępy niż oni. Apostoł Paweł, kiedy pisze o sobie, o swoim życiu jeszcze zanim poznał Pana Jezusa, to mówi, że był człowiekiem postępu. On szedł do przodu, rozwijał się. Tak myślałem sobie, dlaczego apostoł Paweł był człowiekiem, który robił postępy w żydostwie, to nazywa. Czy dlatego, że był na tyle gorliwym, takim nadgorliwym człowiekiem? Ja wierzę, że apostoł Paweł wiedział, o co chodzi w życiu. A w życiu chodzi o to, aby nie zatrzymać się na jakimś etapie, ale żeby iść do przodu, aby czynić postępy, aby rozwijać się, aby w życiu, w tym, co ważne, w tym, co najważniejsze, następował progres. Aby nie zatrzymać, bo jak człowiek zatrzyma się i stoi, to tak naprawdę się cofa. I apostoł Paweł wierzy, że wiedział, że taka postawa podoba się Bogu. Aby w swoim życiu zadbać o to, aby w tym, co ważne, następował właśnie ten rozwój. Aby być człowiekiem postępu. I apostoł Paweł potem, kiedy pisze o sobie, to w Dziejach Apostolskich, czy liście do Koryntian, czy do Galacjan, mówi, że ten rozwój był, ale to służyło temu, aby prześladować Kościół Boży. Bo sami doskonale wiemy, jak wyglądało życie Saula z Tarsa. W tym rozwoju, on już nawet był gotowy, wiecie, nie wiem, czy z książki telefonicznej, czy z innych, wtedy nie było RODO, więc miał namiary na chrześcijan, wchodził do domów, wyciągał kobiety, mężczyzn, aby ich wywlec z domu, aby ich zawieść, zaprowadzić przed radę i aby byli skazani, aby byli uwięzieni. W tym bardzo był gorliwy, tak się rozwijał. Postęp w jego życiu prowadził w tą stronę. Bo to apostoł Paweł mówi, że musiał zrozumieć i zobaczyć, że ten postęp tak naprawdę prowadzi w niewłaściwym kierunku. I potem sam Paweł pisze, że to wszystko musiał uznać za śmieć, za gnój, kiedy poznał i zyskał Pana Jezusa Chrystusa. I są jeszcze inne fragmenty, które właśnie mówią, wiecie, o tym, że postęp może mieć miejsce, ale ten postęp jest związany z taką negatywną wartością. Jak w tej definicji według słownika języka polskiego, postęp to także przejście w kolejne stadium jakiegoś negatywnego stanu. Myślę, że ten termin też nie jest nam obcy. Znamy ludzi, którzy chorują, poważnie chorują, i słyszymy często, że nastąpił postęp w tej chorobie. Choroba rozwija się i atakuje kolejne obszary organizmu człowieka. Stan człowieka jest coraz gorszy, człowiek jest coraz mniej sprawny, czy coraz mniej siły. Myślę, że to jest dla nas takie bardzo dobrze znane zjawisko, że postęp też ma nie tylko zasięg w tych pozytywnych wartościach, ale także w tym, co złe. I w Bożym Słowie widzimy też takie wartości. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i 16 wersecie apostoł Paweł pisze, przeczytam w Nowej Biblii Gdańskiej ten werset: zaś nieczystych, pustych mów unikaj, gdyż będą się rozwijać przy coraz większej bezbożności. Następuje pewien proces, rozwijanie się w bezbożnej postawie, kiedy ludzie, wierzący ludzie, bo Paweł pisze do Tymoteusza, który był przełożony w kościele i w kontekście też tam nauczycieli, różnych osób, którzy mienili się chrześcijanami. Ludzie, którzy posługiwali się nieczystymi, pustymi mowami, tak apostoł Paweł pisze, to w ich życiu następował proces. Oni rozwijali się, ale w kierunku bezbożności. W Biblii Gdańskiej tak ten werset jest przetłumaczony: a świeckich próżnomównością czyń wstręt, albowiem postępują ku większej niepobożności. Więc wiecie, jeżeli człowiek chce w swoim życiu doświadczać postępu, pewnego procesu, pewnego progresu, to wystarczy zająć się pospolitą mową i pustą mową. I następuje swego rodzaju rozwój, ale rozwój w jeszcze większej bezbożności. W nowym przykładzie: apospolitej pustej mowy unikaj, ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w jeszcze większej bezbożności. Następuje pewien rozwój. Jest postęp. W drugim też liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 9 wersecie, też to słowo, które mówi o postępie, się pojawia. Tu jest napisane w tym wersecie: ale nie posuną się naprzód do większego, gdyż ich szaleństwo będzie wyraźne dla wszystkich. Tak było i tamtym. Tutaj jest kontekst związany też z fałszywymi nauczycielami. Są nawet podane imiona dwóch, Janesa i Jambresa. Ale kontekst mówi o tym, że może następować proces postępu, może następować pewien rozwój, ale to jest rozwój, który prowadzi do śmierci. Rozwój, który prowadzi do czegoś, co tak naprawdę nie jest wartością. Tu jest też mowa i o głupocie, przeciwstawianie się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu nie wytrzymują próby wiary. I tutaj to słowo również jest użyte. Postęp, rozwój to nie tylko te wartości, które niosą życie, ale także to, co negatywnego w życiu człowieka może spotkać. Kiedy tak czytałem, zastanawiałem się też nad moim własnym życiem, zadaję sobie pytanie, czy w moim życiu mogę dostrzegać pewne cechy postępu. Czy postęp jest cechą, która jest dostrzegana w moim życiu? Myślę, że w wielu obszarach mojego życia ten postęp następuje. Więc ja dzisiaj potrafię dużo więcej zjeść niż kiedyś. Jest postęp. Jeżeli chodzi o kwestie jakieś budowlane, dużo dzisiaj więcej na temat budowlanki wiem niż kiedyś. Jakiś postęp nastąpi w wielu różnych obszarach mojego życia. Kiedy też patrzę na takie wartości znaczące w moim życiu, to też dostrzegam, że żyję w czasach ostatecznych. Gdzie wystarczy mi tylko Boże Słowo i wystarczy lustro i wejrzenie w siebie. Pan Jezus mówił, że przed Jego przyjściem, w czasach ostatecznych, miłość wielu oziębnie. I tego też doświadczam i też to widzę w moim życiu. Więc widzę pewien postęp w wielu różnych dziedzinach. Tak myślę sobie, a jak w kwestii modlitwy, a jak w kwestii mojego czytania Bożego Słowa, a jak w kwestii relacji z moim Panem. Czy w tych naprawdę najważniejszych kwestiach w życiu człowieka wierzącego, czy jest widoczny postęp? Co się dzieje? W którą stronę zmierzamy krok za krokiem? W liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 25 wersecie, apostoł Paweł pisze takie słowa: tak wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Biblii Gdańskiej: a będąc tego pewien, wiem, iż pozostanę i z wami wszystkimi pomieszkam ku waszemu pożytkowi i weselu wiary. Biblia Lubelska: dla waszego postępu i radości w wierze. Paweł mówi: wiem, zostanę przy życiu. Bo tam w tym fragmencie listu do Filipian apostoł Paweł podnosi kwestię, co jest lepsze, czy żyć, czy umrzeć. Chciałby już umrzeć, chciałby być z Panem. Śmierć jest lepsza niż życie. Ale z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Apostoł Paweł, zobaczcie, wyraża wielką pewność, że tak, wiem to na pewno, że pozostanę przy życiu, że będę żył. Po co? Po to, żeby być z wami. Ale po co? Po to, żebyście robili postępy. Skąd taka pewność apostoła Pawła? Ja wierzę, że podobnie jak wcześniej był człowiekiem, który wielki czynił postęp w swoim życiu, w tym żydostwie, był pewien tego, że to jest zgodne z Bożą wolą, że Bóg oczekuje tego, aby jego wyznawcy, jego sługi, jego dzieci nie zatrzymały się na jakimś etapie, ale żeby w ich życiu następował postęp. Ja wierzę, że apostoł Paweł był pewien tego i to wynika z objawień, które miał w swoim życiu, z tego, że Pan mu się ukazywał, mówił do niego, rozmawiał z nim, Paweł znał Słowo Boże i wierzę, że ta jego pewność wynikała z tego, że Pan ma upodobanie w tym, aby człowiek mógł rozwijać się w wierze. Paweł był pewien tego, że jak człowiek robi postępy w wierze, to będzie doświadczał radości. Bo owocem postępów w wierze jest radość. Tutaj w tym wersecie także to możemy dostrzec. Konsekwencją postępu w wierze jest radość. To jest Boża wola dla ciebie i dla mnie, aby robić postępy w wierze, aby rozwijać się, aby być bardziej dojrzałym w wierze. Tutaj też może jest swego rodzaju paradoks, bo ja wierzę, że ja też tak postrzegam moje życie. Jestem swego rodzaju konserwatystą, bo wierzę w starą, dobrą Ewangelię i chcę być stały i niewzruszony w tym, żeby trzymać się Pana Jezusa. I wierzę, że jedna kwestia nie wyklucza drugiej, dlatego że my mamy trzymać się Pana Jezusa. Nie mamy szukać nie wiadomo czego i nie wiadomo gdzie. Ale w tej wierze, w tym zaufaniu, w poznaniu Pana Jezusa mamy robić postępy. Mamy się rozwijać. I apostoł Paweł był tego pewien, bo wierzę, że jego pewność wynikała z tego, że znał swojego Boga, że znał swojego Pana. I to Pan mu to objawiał. I on jako wyraziciel Bożej woli pisał do Kościoła, do wierzących ludzi w Filipii, aby robili postępy. To Boża wola dla ciebie i dla mnie. Ja w to wierzę i dzisiaj to chcę też zaakcentować, abyśmy robili postępy i abyśmy mogli doświadczać radości. Może właśnie dlatego tak jest, że brak w twoim życiu radości, że zatrzymałeś się na jakimś etapie, że nie idziesz do przodu, że nie rozwijasz się, że brak postępów w twoim życiu. Kiedy czytam list do Hebrajczyków, to w 5 rozdziale czytam takie słowa, że ludzie stali się ociężali w słuchaniu, bo biorąc pod uwagę czas, powinni być nauczycielami. To 5 rozdział, 11 i 12 werset. Tymczasem znowu potrzebują kogoś, kto by ich nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Stali się takimi, jaką trzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Biorąc pod uwagę czas, powinni być już ludźmi, którzy mają za sobą swego rodzaju postęp, a stali się ociężali. Dlaczego stali się takimi? Bo zabrakło właśnie tego, tej otwartości, tej gotowości, tego dążenia do tego, aby iść do przodu, aby podejmować wyzwania, aby proces postępu mógł wypełnić ich życie w wierze, życie chrześcijańskie. Bożą wolą, ja to podkreślam jeszcze raz, jest to, aby chrześcijanin, aby Boże dziecko mogło robić postępy i doświadczać radości. Radości w wierze. Apostoł Paweł tutaj jeszcze mówi o tym, że nie tylko on jest jakby koncentruje tą uwagę na innych wierzących ludziach, ale wierzę, że apostoł Paweł także tą prawdę podkreśla, że jego obecność, jego życie nie ma być skoncentrowane na tym, żeby on robił postępy we własnym życiu, ale jego życie ma przyczyniać się do tego, żeby postęp następował w życiu innych wierzących ludzi. I to kolejna prawda, w którą ja wierzę, jestem przekonany, że podoba się Bogu, abym ja robił postępy w wierze i aby moje postępy przyczyniały się do tego, żeby inni te postępy w wierze mogli robić. Po to Bóg coś daje, aby to także mogło służyć innym i przyczyniać się do wzrostu, do robienia postępów, do tego rozwoju w życiu innych wierzących ludzi. I pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, 15 werset. Słowa, które też wierzę, są bardzo dobrze przez nas znane. Apostoł Paweł pisze i dokłada pewnej troski. O co, czym się dzisiaj zamartwiasz? O co się troszczysz? Apostoł Paweł mówi, o to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Troską, staraniem i zabieganiem w naszym życiu powinno być to, aby postępy moje, postępy w wierze, nie w jedzeniu, nie w kładzeniu kafli i w innych działaniach, ale postępy w wierze mogły być widoczne dla innych. Pamiętam jakiś czas temu, rozmawiając z jedną osobą, też usłyszałem takie słowa, też jeszcze o innej wierzącej osobie, że od kiedy tą osobę wierzącą znam, to ileś tam już lat, to ona jest taka sama, jaka była te 15 czy 20 lat temu. Żadnych postępów, żadnego rozwoju. Jak narzekała, tak narzeka. Jak źle mówiła o tym, to tak mówi. Nie ma żadnego rozwoju. Wiecie, tak myślę sobie, co wy możecie powiedzieć o mnie? Co ja mogę powiedzieć o was? Tutaj apostoł Paweł pisze, że ten postęp ma być widoczny dla innych. To ktoś inny powinien zweryfikować, czy w moim życiu następuje ten postęp, czy go brak. I skoro apostoł Paweł o tym pisze, to wierzę, że to powinno być w taki sposób rozumiane, aby być gotowym, żeby poddać się swego rodzaju ocenie, takiej weryfikacji, żeby ktoś mógł ocenić, czy w moim życiu jest postęp, czy go nie ma. Bo ja sam dla siebie nie jestem obiektywny w stwierdzeniu tego faktu, czy ja w moim życiu wyróżniam się postępem, czy po prostu zatrzymałem się i nic się nie dzieje. A pamiętamy, że kiedy się zatrzymamy, to raczej następuje proces postępu, który nazywa się degeneracją. To zmierza w niewłaściwą stronę. W Biblii Gdańskiej, to też bardzo ciekawy jest przekład, też ten werset tak brzmi: o tem rozmyślaj, tem się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Nawet apostoł Paweł mówi, żeby się Tymoteusz tym zabawiał, aby jego postęp był widoczny, był jawny dla wszystkich. W Biblii Lubelskiej: o to zabiegaj i temu się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Tysiąclecia: w tych rzeczach się ćwicz, co Cały się im oddaj, aby Twój postęp widoczny był dla wszystkich. Wierzę, że Bożą wolą dla wierzących ludzi, dla Kościoła jest postęp. Postęp w wierze i doświadczanie radości. Ale ten postęp ma nie być ukryty, bo to moja osobista sprawa, ale on ma być wyeksponowany i to inni mają widzieć. Myślę, że doświadczaliśmy takich sytuacji, kiedy faktyczne wielkie zmiany mogliśmy dostrzegać w życiu innych ludzi. Ja znam takich ludzi i ich widziałem. To naprawdę było dla mnie bardzo budujące i krzepiące, kiedy widziałem postęp w życiu człowieka wierzącego. Wierzę, że apostoł Paweł z wielką taką tęsknotą i pragnieniem pisze o tym i chce widzieć te postępy w życiu Tymoteusza. Ale ja też wierzę, że on wyraża tą tęsknotę swojego Pana. Ja wierzę, że Pan Jezus chce widzieć postęp w moim życiu i w Twoim życiu. On chce, aby to nie była wartość taka tylko dla mnie, gdzieś tam ukryta, ale żeby to mogło być dla innych widoczne. Powinniśmy się tym zająć. Jeszcze w Biblii Gdańskiej przeczytam to tłumaczenie. Tym się pilnie zajmuj, w tych żyj, aby Twoje posuwanie się naprzód stało się widoczne dla wszystkich. Aby to było widoczne dla wszystkich. Mamy się w tym doskonalić w sposób nieustanny, aby te postępy były widoczne. I to ma być troską. Tak myślę, jak ja mam troski, przeróżne troski mam. Ale takiej troski o to, żeby mój postęp był widoczny dla innych, to mi trochę brakuje. To przykłady tego słowa, które używa apostoł Paweł, ale chciałbym jeszcze, jak wspomniałem wcześniej, przeczytać fragment, który odnosi się do Pana Jezusa. Też to słowo jest użyte w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w 52 wersecie. Tak czytamy, czytam teraz w Biblii Gdańskiej ten werset. A Jezus pomnażał się w mądrości i we wzroście i w łasce u Boga i u ludu. To o młodym Panu Jezusie jest powiedziane, że w Jego życiu następował ten wzrost, pomnażanie się. Tak jest przetłumaczony ten werset. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. I to słowo, które wcześniej apostoł Paweł też używał, słowo, które mówi o postępie, słowo prokopto, posuwać się naprzód, czynić postępy, rozwijać się, jest użyte odnośnie Pana Jezusa. Że Pan Jezus czynił postępy, że On się rozwijał, że On szedł naprzód. Bardzo mnie dotknęło to, jak jest ten werset przetłumaczony w takiej Ewangelii dla badaczy. Jezus ciął naprzód mądrością i cechami odpowiednimi wiekowi i łaską przed niewiadomym Bogiem i niewiadomym człowiekiem. Że Jezus ciął naprzód, czynił postępy, że się rozwijał, że ten postęp w jego życiu w kwestii mądrości, nabywania tej mądrości następował. A Jezus robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości, w łasce u Boga i u ludzi. Zastanawia mnie to, jak to wyglądało w praktyce. Na czym polegało to, że Pan Jezus czynił ten postęp, że On wzrastał i się rozwijał. Jak czytam też Ewangelię, to w Ewangelii Jana w 7 rozdziale jest wyrażone wielkie zaskoczenie i zdziwienie ludzi, którzy słuchali Pana Jezusa, którzy wyrazili to zdziwienie takimi słowami, to 7 rozdział Ewangelii Jana, 15 werset. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył. W innych przykładach jest, skąd tak zna Pisma, skoro się nie uczył, skoro się nie edukował. Skąd Pan Jezus miał taką mądrość, tą uczoność, znał Pisma, skoro się nie uczył? Pan Jezus dalej mówi, Na to odpowiedział im Jezus, 16 werset, mówiąc: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Pan Jezus miał tą mądrość, był tak uczony, bo nauka, którą On głosił, nie była Jego. Ale skąd się u Niego wzięła? Kiedy On był człowiekiem, kiedy wzrastał jako człowiek, jako młody człowiek, czynił postępy w tej mądrości. W Księdze Izajasza jest wiele proroczych zapowiedzi dotyczących Pana Jezusa i prorok Izajasz, natchnieniem Ducha Świętego, nazywa też Pana Jezusa, jak my dzisiaj to wiemy, sługą Pana. I jest kilka takich miejsc, obrazów, chyba najbardziej znany 53 rozdział Księgi Izajasza, kiedy mowa jest o słudze Pana. Ale w 50 rozdziale Księgi Izajasza, od 4 wersetu, czytamy takie słowa: to o słudze Pana, to zapowiedź dotycząca Pana Jezusa. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Skąd to jego uczonych, skoro się nie uczy? Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Ja wierzę, że w praktycznym wymiarze ten postęp w życiu Pana Jezusa, kiedy nawet był chłopcem i potem, polegał na tym, że On szedł i spędzał czas albo całą noc, albo od samego rana na górze ze swoim Ojcem. I miał otwarte ucho. I Ojciec do Niego mówił. I dawał Mu tą mądrość, tą uczoność, to wszystko, co On potem głosił. Bo będąc człowiekiem, ja wierzę, że Pan Jezus ten proces rozwoju, tego uczenia się i tego postępu również musiał przechodzić. Zobaczcie, tu jest powiedziane o słudze Pana, że wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mógł się sprzeciwić i mógł się cofnąć. No mógł. Jak dzisiaj mówiliśmy, Tomek, powiedział, czy Jarek, kto ci każe o 6 w tam się rano modlić? Możesz się sprzeciwić? Możesz się cofnąć? Możesz. Ale możesz podjąć decyzję, aby w procesie postępu, rozwoju nie cofnąć się i nie sprzeciwić się temu, co Bóg chce do ciebie mówić. Ja wierzę, że jednym niezwykle ważnym czynnikiem w tym, co jest postępem w wierze, jest właśnie to, żeby okazać posłuszeństwo, żeby się nie cofnąć i żeby posłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi. Ale żeby tego doświadczać, to niestety trzeba zapłacić jakąś cenę. To często trzeba nie spać, trzeba nie jeść, trzeba szukać Bożego oblicza i trzeba zapierać się samego siebie w przeróżnych obszarach naszego życia, nie powiedzieć, nie odezwać się, zamknąć usta i nastawić się na słuchanie. Jak czytam też list do Hebrajczyków, to widzę właśnie tą prawdę o Panu Jezusie, że On był w tym postępie do doskonałości dążył i stał się doskonałym. Liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, tutaj werset 9 i 10, mówi takie słowa: widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Proces stania się doskonałym to jest związany, wiecie, tutaj kontekst mówi o tym, że Pan Jezus stał się doskonały jako sprawca zbawienia. Możemy wnioskować, to nie jest właściwe może wnioskowanie, że Pan Jezus nie był doskonały. On był doskonały, w sensie bez grzechu. Ale jako sprawca zbawienia nie był doskonały, jak się urodził. Doskonały w tym znaczeniu nowotestamentowym, znaczy przygotowany w sposób doskonały do konkretnego zadania czy dzieła, do którego Bóg go przeznaczył. Użyteczny w konkretnym dziele, do którego Bóg przeznaczył, akurat tutaj chodzi o dzieło zbawienia. Pan Jezus nie był doskonały jako sprawca zbawienia, kiedy się urodził. Nie był doskonały jako sprawca zbawienia, kiedy chodził i nauczył. Ale kiedy przez cierpienie i przez śmierć i zmartwychwstanie został uczyniony doskonałym jako sprawca zbawienia. Gdyby nie złożył siebie w ofierze, gdyby nie oddał życia jako baranek paschalny, to nie byłby sprawcą zbawienia. Dalej, w 5 rozdziale tego samego listu czytamy 7 werset, 8. Za dni swojego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Pewien postęp, pewien rozwój musiał także w życiu Pana Jezusa wykonać pewną pracę. On stał się doskonały jako Zbawiciel świata, ale dopiero wtedy, kiedy poprzez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie został uczynionym tym Chrystusem, jedynym Zbawicielem. On był Zbawicielem, ale zbawienie nie dokonało się przed Jego śmiercią. On musiał oddać swoje życie. On musiał przejść przez cierpienie. I to w tym procesie, w tym postępie stał się doskonały jako sprawca zbawienia wszystkim, którzy mu są posłuszni, którzy uwierzą i przyjmą, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jest ratunek, jest przebaczenie grzechów, jest życie wieczne. Tylko w Nim i przez Niego. Więc widzę, że i także w życiu Pana Jezusa pewien rozwój, pewien taki etap związany z Jego zmianami, z Jego postępem w tej doskonałości również miał miejsce. Dlaczego o tym mówię? Bo wierzę, że to jest ważne i dla mnie, i dla mojego życia. Abym mógł przyjrzeć się sobie, zrobić taką diagnostykę mojej wiary i zobaczyć, jak jest z postępem w życiu, w mojej wierze. Jak jest z doświadczaniem radości. Wiecie, i wiara, no można tutaj mówić o wielu różnych jakby takich elementach mojej wiary, ale chciałbym tylko dzisiaj tak zachęcić do tego, żeby przyjrzeć się, jak jest z Twoją modlitwą. Czy są postępy? Jak dzisiaj się modlisz? Ile się dzisiaj modlisz? Czy jest postęp w odniesieniu do początków Twojej wiary? Jaki jest postęp w kwestii Twojej znajomości i posłuszeństwa Bożemu Słowu? Jak jest dzisiaj? W porównaniu z tym, jak było rok temu, czy 2 lata temu, czy 10 lat temu. Jak jest dzisiaj, czy jest jakiś postęp w kwestii relacji z wierzącymi ludźmi? Bo Pan Jezus powiedział, że tym, co ma nas jako wierzących ludzi wyróżniać, po tym mają nas poznać ludzie, że jesteśmy Jego uczniami, po miłości wzajemnej. Jak jest w tym wymiarze? Czy jest pewien postęp? Czy znasz wierzących ludzi? Czy wiesz, jakie mają trudności czy problemy? Czy modlisz się o nich? Czy może spędzasz czas, żeby wypić kawę? Ale nie zajmować się pustą gadaniną, która będzie tym procesem prowadzącym do pewnego postępu, ale w bezbożności, jak już czytaliśmy, ale w tym, żeby przyczyniać się, żeby i życie tych innych wierzących ludzi było także tym rozwojem, tym posuwaniem się do przodu. Wierzę, że to ważne, aby w moim życiu i w Twoim życiu jako wierzącego człowieka ten postęp, to rozwijanie się było widoczne. To ma być widoczne. I to nie tylko dlatego, żeby ktoś to dostrzegł i pochwalił Cię, albo Cię skrytykował i osądził, ale po to, żeby to była przenoszona chwała Bogu, a żeby inni ludzie również mogli doświadczać postępu, rozwijać. Wejrzyj w samego siebie i pomyśl o tym, jak jest z postępem w Twoim życiu. I wiedz o tym, że możesz nawet być przeciwny jakiemuś postępowi. To tak samo my dzisiaj możemy być przeciwni postępowi w dziedzinach techniki, rozwoju społecznego, w wielu innych obszarach. Ale niestety tak jest, że my ulegamy temu rozwojowi, postępowi. Czy chcemy, czy nie chcemy, to jesteśmy pod wpływem. I wierzę również, że nawet jeżeli nie będziemy czynić postępów w wierze, to ten postęp będzie następował w naszym życiu, ale w stronę bezbożności. Niech przykład Pana Jezusa, niech apostoł Paweł, ten, który używał tego słowa dosyć często, będzie dzisiaj dla nas zachętą, aby wejrzeć w siebie i zastanowić się, odpowiedzieć na pytanie, czy jestem za postępem, czy nie jestem za postępem. Powstańmy, proszę, i pomówmy się. Zawołajmy razem do Pana. Dziękujemy Ci, Panie łaskawy, że Twoje cudowne słowo też wskazuje nam na to, że Ty masz upodobanie w tym, żeby moje życie mogło zawierać w sobie postęp, aby moja wiara mogła się rozwijać, abym był dojrzałym w wierze, abym mógł zabiegać i o to się troszczyć, aby postępy w moim życiu były widoczne też dla innych ludzi, aby postępy w mojej wierze przynosiły też rozwój i zachętę, zbudowanie i postęp w życiu innych wierzących ludzi. Panie, tak daj mi też tą świadomość każdego dnia, że także kiedy zatrzymuję się, kiedy nie dbam o to, żeby postępy w wierze w moim życiu mogły się dziać, to wtedy następuje pewien postęp, Panie, w stronę bezbożności, w stronę braku bojaźni przez Tobą. Panie, i modlę się, abyś także oczyścił moje serce, moje myśli i wybaczył, Panie, też i moje lenistwo, moje zaniedbanie, czy moją głupotę. I chciałbym, Panie łaskawy, aby w moim życiu ten postęp mógł następować, mógł być stałą wartością, Panie Jezu. Tak modlę się, abyśmy też jako Kościół mogli w tym postępie dawać świadectwo temu, że rozwijamy się, że dojrzewamy, że idziemy do przodu, że te wartości związane z Twoją osobą, z Twoim słowem, Panie, z relacją z Tobą, w naszym życiu nie zatrzymały się na jakimś etapie, ale się rozwijają i postępują naprzód. Daj nam, Panie, życie jako ludzie, którzy dają wyraz postępowi w wierze w naszym życiu. Niech to słowo Twoje i dzisiaj w sercach każdego z nas wykona Twoją pracę i niech będzie też możliwością przyjrzenia się własnej wierze i temu, czy postęp jest wartością, która cechuje nas jako wierzących ludzi. Oddaję Tobie chwałę i dziękuję Ci za Twoje święte słowo. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Wieczerza Pańska to jest czas, w którym wspominamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i to, czego On dla nas dokonał. I tak myślałem w czasie kazania, a jakie mamy postępy, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską? No co tutaj zmieniać? Tu nie można zmieniać niczego, jeśli chodzi o chleb, o wino, o formę, którą Pan nam nakazał. Ale czy nie należałoby zmieniać czegoś z naszymi sercami, z naszym sposobem wspominania naszego Pana? Mamy taki zwyczaj w społeczeństwie, że na czyjąś tam pamiątkę przywołujemy rozmaite świadectwa, jeśli chcemy go dobrze wspomnieć, jeśli chcemy uhonorować jego przeszłość, jego życie. To się staramy to zrobić. Zajrzałem ostatnio do wirtualnej księgi pamięci, w której jest około 7 tysięcy stron pamięci, na których ludzie przywołują pamięć o zmarłych, o ich przyjaciołach, ich znajomych, ażeby w jakiś sposób przybliżyć, zatrzymać w pamięci to dobre, co ci ludzie zrobili. No i tam oczywiście różnie ludzie się wypowiadają z różną umiejętnością, z różną wrażliwością, bo nie każde świadectwo o tym, który odszedł spośród nas, jest jednakowej wartości. Choćby, nie wiem, jak wspaniały to był człowiek, jak wspaniałych rzeczy dokonał, jeśli świadek, jeśli ten, który opowiada o nim, fantazjuje, zaczyna opowiadać jakieś różne rzeczy niestworzone, choćby w najlepszej wierze, to co nam z takiego świadectwa? To wcale nie przysługuje się dobrze pamięci tego, na pamiątkę którego to właśnie teraz robimy. I pomyślałem, że my na pamiątkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, łamiąc chleb, pijąc z kielicha, możemy albo składać o Nim dobre świadectwo, albo liche świadectwo. Wieczerza Pańska to nie jest tylko to, że my tu zgromadzeni razem weźmiemy chleb, złamiemy i będziemy z Niego jedli. Wieczerza Pańska jest na pamiątkę naszego Pana i ma to być powiązane, i to jest powiązane z tym, jak my żyjemy na co dzień i co my o naszym Panu Jezusie Chrystusie mówimy, jak składamy świadectwo o Nim. No i ludzie potrafią różne rzeczy o Jezusie mówić, albo prawie nie mówić, prawie nie składać świadectwa o Jezusie, a czasem składać świadectwo o Jezusie w sposób nieprawidłowy, niewłaściwy. Mówić o Nim jakieś rzeczy, jak czasem słyszycie w telewizji, mówią o Jezusie różne rzeczy, o których On wcale nie mówił. I wydają fałszywe świadectwo o Jezusie. Dlatego Pan Jezus, i chciałbym dzisiaj tutaj przez chwilę zatrzymać naszą uwagę na roli Ducha Świętego. Jeszcze mamy w pamięci nabożeństwo z poprzedniej niedzieli, świętowanie zesłania Ducha Świętego. Chciałbym podkreślić rolę Ducha Świętego w naszym składaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie. To bardzo ważne. Pan Jezus w Ewangelii Jana, o tym czytamy, w 15 rozdziale powiedział: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie, co robił? Świadczył o mnie. O! Czyli Pan Jezus nie zostawił sprawy świadczenia o Nim do wolności ludzkiej, fantazji ludzkiej, pomysłowości ludzkiej, tylko postanowił, że zaraz po tym, jak odejdzie z tego świata do Ojca, do nieba, to pośle Ducha, który będzie pilnował świadectwa o Jezusie, który będzie świadczył o Jezusie. Duch Święty, Duch Święty. Jak otwieramy pierwszy list Jana, 5 rozdział, to czytamy tutaj takie słowa w 6 wersecie. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. I w tych słowach widzimy, że Duch Święty czuwa nad tym, ma wiodącą rolę w tym, aby składać o Jezusie prawidłowe świadectwo tutaj na ziemi. Tak jak w niebie, tak i tutaj na ziemi Duch składa świadectwo o Jezusie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Bóg złożył na nas, uczniów Jezusa, zadanie składania prawidłowego świadectwa o Jezusie Chrystusie. Tutaj Pan Jezus dalej w Ewangelii Jana powiedział: ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. To mówił, zanim został ukrzyżowany, a pamiętamy, że po zmartwychwstaniu powiedział: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami. To znaczy, że bez Ducha Świętego, bez napełnienia Duchem Świętym, nasze świadczenie o Jezusie jest nic nie warte. Może formalnie czasem prawidłowe, ale nie ma w sobie tego nośnika, który będzie ludzi przyprowadzał do poznania, do prawdziwego poznania, poznania Boga. Może będzie dawał jakąś wiedzę o Bogu, jakąś literalną wiedzę, ale nie będzie budził serc do życia duchowego, do społeczności z Bogiem. Dlatego też my dzisiaj, przystępując do Wieczerzy Pańskiej, chcemy nasze serca nastroić na to, żeby ta czynność na pamiątkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli chleb i wino i nasz udział w tym, nie ograniczał się tylko do tego, co tutaj zrobimy w tym zgromadzeniu, ale że tę prawdę wypełnieni Duchem Świętym poniesiemy do ludzi, poniesiemy w nasze środowiska, że będziemy świadkami Jezusa Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego w nas. Jak myślicie, będziemy tak, postaramy się o to, bracia i siostry? Ja was chcę dzisiaj do tego zachęcić. Apostołowie, jak zostali napełnieni Duchem Świętym, ponieśli świadectwo i w Dziejach Apostolskich czytamy, jakie były tego efekty. I chodzi o to, że jeśli my naprawdę bierzemy chleb i wino na pamiątkę naszego Pana, jeśli naprawdę się tutaj wzruszamy przy wieczerzy, wspominając Jego śmierć, to nie możemy się ograniczyć tylko do tej czynności, bo inaczej to będzie martwa czynność, bez żadnego postępu, jak to dzisiaj słyszeliśmy w kazaniu. To stanie się po prostu zwyczajną czynnością, jak to widzimy w niektórych kościołach, jak gdzieś tam obserwujemy, po prostu machinalnie wykonają te czynności, bo ich jest tyle, że po prostu wykonają i tyle, i na tym się to kończy. Nam chodzi o coś więcej, chcemy postępu, chcemy, żeby na pamiątkę naszego Pana, oddając Mu honor, czcząc Go, w hołdzie Jemu, nie tylko weźmiemy chleb i wino, ale pójdziemy w Duchu Świętym i będziemy składać świadectwo o Nim. I to będzie świadectwo nie naszej fantazji, tylko świadectwo Ducha Świętego o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Zgoda? Tak potraktujemy tę wieczerzę? To jest tutaj tylko czynność, chwila, ale ona potrzebuje, ona się domaga tego, żebyśmy napełnieni Duchem Świętym na Jego pamiątkę w ogóle żyli i służyli. I Słowo Boże, jak wiemy, mówi nam o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale.
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie, tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha.
I wobec tego teraz też będziemy dziękować Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za ten chleb, który obrazuje nam Jego ciało.
Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, dziękujemy Ci za ten czas, który możemy teraz przeżywać. Dziękuję Ci, Ojcze, też za słowo Twoje i za to, co mogliśmy słyszeć też, że Ty jako doskonały Syn Boży złożyłeś, Panie, ciało swoje jako doskonałą ofiarę. Dziękuję Ci, że zostałeś umęczony, że cierpiałeś, Panie, za mój grzech, za nasze grzechy, Panie. I dziękuję Ci, że złożyłeś doskonałą, jedyną raz na zawsze ofiarę u Ojca. Dziękuję Ci, że możemy teraz, Panie, być świadkami Twoimi, że możemy, Panie, uczestniczyć w tym wydarzeniu. I, Panie, proszę Cię, abyś przez Ducha Świętego zapieczętował to wszystko w naszych sercach i abyśmy wydali obfity owoc, Panie, na Twoje chwały. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje ciało, które zostało złożone i umęczone. I dziękuję Ci, że Twoimi sińcami, Panie, jesteśmy uzdrowieni. Przyjmij za wszystko chwałę i cześć, Ojcze, w imieniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen.
A potem, gdy zbliżał się koniec wieczerzy, Pan Jezus wziął kielich i też Ojcu składał dziękczynię.
Panie Jezu, tak pragnę Ci podziękować dzisiaj za ten czas, za to miejsce, Panie Boże, za nas w Kościół, za to, że możemy przystępować do tej wieczerzy, Panie Boże, za to, że możemy wracać do tamtych czasów. Panie Boże, Ty uczyniłeś w naszym życiu coś niesamowitego, Ty uczyniłeś coś dla nas, Panie Jezu, i my możemy z tego korzystać, Panie Boże. Twoja droga, święta krew została przelana za nasze grzechy, Panie Boże. I dzisiaj w Duchu Świętym też możemy tu przychodzić, dziękować Ci za to. I ja Ci dziękuję, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty zmarłeś za mnie, za moje grzechy, za każdego, kto tu jest. Panie Boże, że Ty działasz w naszym życiu, Panie Jezu, że Ty napełniasz nas swoim duchem, Panie Boże. Ty wysłuchujesz naszych modlitw. Panie, dzięki Ci za każdą kroplę Twojej krwi, Panie Jezu. I proszę Cię, abyś pobłogosławił ten czas, to miejsce i tą chwilę spożywania tych pokarmów w Twojej krwi, Panie Boże, niech Twój Duch nas napełnia, niech nas napełnia Twoja moc, Panie Boże. O to Cię proszę. Błogosławię Twoje imię i chwała Cię, Panie Jezu, za Ciebie. Amen.
Wieście, rozdzielcie ten kielich między siebie. Ten kielich to krew nowego przymierza, które się zawiera. Czyńcie to na moją pamiątkę. Przypominam, że do Wieczerzy Pańskiej przystępują osoby, które są chrzczone chrztem wiary, pojednane z Bogiem i z ludźmi, nie są pod dyscypliną zborową w jakimkolwiek zborze. Wszystkie te osoby serdecznie zachęcamy do udziału w Wieczerzy Pańskiej. Natomiast inne osoby, które w jakiś sposób mogłyby wybić dla siebie sąd, zjeść sąd dla siebie, ostrzegamy. Powstrzymajcie się raczej, a starajcie się jak najszybciej naprawić swoje drogi przed Panem, aby udział Wieczerzy Pańskiej był dla Was błogosławieństwem, a nie stał się jakimś ciężarem. W czasie Wieczerzy Pańskiej mamy też czas, abyśmy Panu Jezusowi w krótkich modlitwach mówili, że Go kochamy, że Go czcimy, byśmy w jakiś sposób przez naszą modlitwę też wydawali świadectwo w Duchu Świętym o Nim. Zapraszam. Panie Jezu, na Twoją pamiątkę wzięliśmy z tego chleba, wzięliśmy z tego kielicha. W hołdzie Tobie, Panie, czynimy to, bo chcemy, abyś był uwielbiony w naszym życiu i należy Cię doceniony. Pragniemy, aby Twoja śmierć za nasze grzechy była stale w naszej pamięci, we wdzięcznej pamięci. Panie, teraz modlimy się, abyś napełnił nas Duchem Świętym, abyśmy w hołdzie Tobie nieśli świadectwo o Tobie, do miejsca, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, gdzie się poruszamy, gdzie ciągle. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mówili prawdę o Tobie, abyśmy pokazywali prawdę o Tobie, abyśmy nie fantazjowali na Twój temat, ani nie umniejszali, nie daj Boże, Twojemu świętemu imieniu, ale byśmy w Duchu Świętym prawdziwe świadectwo składali o Tobie, tak jak to robili apostołowie Twoi, pierwsi chrześcijanie. Tak chcemy i my, Panie, tę rolę pełnić aż do końca, aż przyjdziesz dnia zawierzyć mi się. O, pragniemy, Panie, być Twoimi świadkami, świadkami napełnionymi Duchem Świętym i przekazującymi prawdę. Oto Cię prosimy z nadzieją, że ten tydzień, że kolejne dni będą wspaniałe, pełne Twojej obecności.
Bogiem bądźcie, aż się zejdzie.